witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a dzisiaj wracamy po małej przerwie, bo troszeczkę nas nie było. Marcin był wyjazdowy, ja też troszeczkę miałem roboty i wracamy po dłuższej
chory
przerwie.
Pewnie.
Nie, właśnie powiem Ci, że wyjątkowo nie byłem. Że
ale jakby, dzisiaj jesteś, ale dzisiaj jesteś.
No tylko podziębiony. Także to w ogóle nie masz mówić. To dlatego, że ty wiesz co, patrz, miesiąc Cię w Polsce nie było i byłem zdrowy. Zupełnie. Wróciłeś i mnie podziębiło. Weź ty wyjedź gdzieś znowu.
No, no tak, czy ja jestem takim tym sprawcą, tak? Tutaj
zarażasz mnie przez te TeamSpeaki czy tam inne Discordy.
No ale ty sam mi kazałeś mówić blisko do mikrofonu. No to ja się tu zbliżyłem do mikrofonu. Faktycznie czasami
coś
tam plunę,
jakąś gąbkę
ale
powiesić na tym mikrofonie, a nie mi
wysyłasz wirusy. Żeby cię od razu zarazić. Wiesz, będę pryskał jeszcze tym takim antybakteryjnym, wiesz?
Drodzy państwo, słuchajcie ostrożnie, bo Marcin rozsiewa wirusy przez internet.
Dobra.
Ja od razu też z góry przepraszam za ostatni odcinek, bo nie zauważyłem, że mi się palcem omsknęło. To tak jak wiesz, w F1, że to nie ja, tylko palec Luisa, nie? Przestawił coś po prostu na kierownicy. Dokładnie. To nie Luis, tylko palec Luisa. Więc tak, to nie ja, tylko mój palec po prostu przestawił coś na mikrofonie i miałem, po prostu przesterował mi się sygnał. A niestety to jest coś takiego, że przesterowany sygnał ciężko jest wyleczyć czymkolwiek. Tak naprawdę już tam próbowałem różnych metod, ale mimo wszystko, no i tak jest dużo lepiej niż powiedzmy to, co w oryginale zeszło z mojego mikrofonu, ale tak czy siak jest to. Przepraszam za ten przester w ostatnim odcinku, będę uważał, nawet się najlepszym zdarza pomylić w ten sposób.
Oczywiście, nie musisz być dla ciebie taki strasznie krytyczny, bywały gorsze.
A bywały, no pyrkon, Boże, nie zapomnę tego. Okej, w każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch grach, które w zasadzie ja nie grałem w grę, którą Marcin będzie mi przedstawiał, a Marcin nie grał w grę.
Tytuł nie kojarzysz?
Nie, tak, nie kojarzyłem
tytułu. Miałem taki fragment, że chciałeś powiedzieć ten tytuł, ale tak w grę?
Nie tak. Więc, a Marcin z kolei nie grał w grę, w którą ja mu zamierzam opowiedzieć i to jest taki odcinek, nie będę ukrywał, trochę na szybko, bo w zasadzie my z Marcinem za w sumie dwa dni wyjeżdżamy gdzieś tam na wspólny wyjazd i też Marcin dopiero co wrócił i za chwilę znowu wyjeżdża. Weź mi tym powiedz, jakim cudem ty dostajesz tyle wolnego w pracy po prostu. To jest, ja tego nie rozumiem.
Z poprzedniego roku trochę 10 dni sobie przełożyłem. Nie wykorzystałem w poprzednim roku, więc 10 dni sobie przyniosłem na ten rok. No plus 26 dni w tym roku, plus jakieś tam ruchome święta, no to rzeczywiście z tego wyszło naprawdę sporo. Na to, co mówi Andrzej, to prawda, to znaczy ja dopiero wróciłem właściwie, no nie wiem, 4 dni temu po miesięcznych wakacjach z tej Japonii, natomiast pojutrze jedziemy z Andrzejem do Austrii i to też będzie dosyć ciekawe, bo będziemy pierwszy raz właściwie na takim 3-dniowym Formule 1 w Austrii, właśnie na Red Bull Ringu i postanowiliśmy, że po powrocie nagramy wam może taki odcinek, coś w stylu moich wspomnień, a wierzcie mi, że wydarzyło się naprawdę wiele śmiesznych rzeczy w tej Japonii, wiele miałem tam perypetii i przygód, więc jest co opowiadać. A na pewno i coś też się wydarzy w tej Austrii, mam nadzieję, że oczywiście same dobre rzeczy, więc jak wrócimy, to nagramy wam taki wspólny odcinek, taki wakacyjny, co się u nas zdarzyło i opowiemy wam o tym wszystkim. A żeby nie robić za dużej przerwy, pomyśleliśmy, że wrzucimy wam taki fajny, ciekawy format odcinka, że właśnie opowiadamy sobie o grach, w które nigdy nie graliśmy.
No dobrze, no to powiedz mi, w takim razie ta gra ciężka do wymówienia to?
To Shenmue, pisze się Shenmue, jakby, to jest, ja ci powiem tak, ja ci nie dziwię, że ty tej gry nie znasz, bo to ty nie byłeś za bardzo konsolowy, nie?
No nie, właśnie ona wygląda ewidentnie na grę konsolową, tak jak mi to wysłałeś, to mówię, taki, na początku mówię PlayStation 1, potem myślę sobie, nie, za dużo wielokątów, to myślę sobie PlayStation 2, także gdzieś podejrzewałem, że ta generacja chyba, nie? Plus minus.
Wiesz co, to był, no nie, to było na Dreamcasta.
To było na Dreamcasta.
To było w ogóle tak, konsole Segi. W ogóle Dreamcast był bardzo mało znaną konsolą, można by powiedzieć w naszym kraju wręcz egzotyczną, dlatego że był bardzo, bardzo drogi. Ja osobiście znam, nie wiem, może dwie osoby dosłownie, a właściwie teraz to już jedną niestety, która Dreamcasta miała w swoim życiu, więc naprawdę był to mocny egzotyk. Ja też tak wtedy żadnej tak kasy w ogóle nie miałem na konsolę. Pamiętam, że to nie zbierałem tam na jakiś rower czy coś, ale pamiętam, że u kumpla zobaczyłem właśnie tego Dreamcasta, to stwierdziłem, że dobra, koniec, wiesz, rozbijamy świnkę skarbonkę, ja muszę tą konsolę mieć.
No i rzeczywiście... Dwa guziki i żeton.
Dokładnie, dokładnie. Tak jest często, nie, że się tam zbiera pieniądze i się podbiera, ale tak się zapomina o tym, że się podbierało i później tak sobie myślisz, no mam te 2000, a tam, wiesz, wyciągasz tam stówka, piątka, 20 groszy.
Znam to.
Dokładnie, no ale wiesz, ale... Faktycznie taką konsolę miałem i sobie kupiłem, z czego byłem bardzo, bardzo zadowolony. W ogóle muszę ci po stary powiedzieć, że to była najdroższa produkcja na świecie w 97. W ogóle gra została wyprodukowana przez Sega, a jej twórca to był Yu Suzuki. Gość w ogóle napisał wiele różnych ciekawych tytułów, które możesz kojarzyć, na przykład jak Daytona USA na przykład, może kojarzysz tą grę z automatów chociażby.
Oczywiście.
Tak, on jest twórcą tej gry, jak na przykład Space Harrier, czy na przykład Outrun. Kojarzysz, Outrun to był taki czerwona Ferrarka jechała po środku, takie automatowa, to ona była w każdym salonie gier na automatach.
Tak, tak jak teraz mówisz, to było chyba jeszcze 2D, prawda?
Oczywiście, oczywiście, tak, takie sprajciki tam były. Hang On, przecież, czyli ten motor, który jeździł, który często w salonach był, proszę, siadał na prawdziwy motor i się wyginał lewo-prawo. To też była gra Segi. Więc Yu Suzuki zrobił naprawdę bardzo, bardzo fajne tytuły, był tam deweloperem naprawdę ciekawych rzeczy. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawa postać. No jak na tamte czasy w ogóle ta gra robiła no kolosalne wrażenie, to była... Jak sam widziałeś, taka symulacja realnego i otwartego świata.
Wiesz co, ja bym nie powiedział, że to jest 97 rok po tym, jak mi pokazałeś gameplay. Nie wiem, czy on był wygładzony jakoś współczesnymi metodami,
troszeczkę,
ale jeżeli
tak, troszeczkę
nie...
był ulepszony. To była troszeczkę już wersja na najnowsze konsole, bo powstał remake, ale wierz mi, że nie wyglądało o wiele gorzej w tamtych czasach. Trochę rozdzielka została podniesiona, ale stary, to był 97, czaisz?
No... W zasadzie to bym bardziej tą grę gdzieś umiejscowił w 2000, powiedzmy, pierwszym roku, może drugim, nawet graficznie. Tak,
no
że
właśnie.
Bo nawet animacje tych postaci były zrobione całkiem nieźle. Ona ma bardzo duży vibe taki konsolowy. Taki, powiedzmy, właśnie widać troszeczkę Sega w tym wszystkim, jak dla mnie, bo jak kojarzę takie gry, w które graliśmy na automatach i gdzie zawsze pojawiało się z przodu logo, na początku logo Segi, mhm. I to, w jaki sposób te postacie się ruszały, to jest bardzo podobnie. I one się ruszają naprawdę nieźle jak na tamte czasy, bo pamiętam, jak wyglądały gry na playce pierwszej tego typu i było zdecydowanie mhm. gorzej.
No tak, tym bardziej tutaj świetne twoje właściwie bardzo dobre spostrzeżenie, stary, bo ta gierka generalnie miała troszeczkę jakby Virtua Fightera też, to miał być tak jakby Virtua Fighter chodzony, coś w tym stylu, tak jak
tak,
jest teraz
tak,
Street
tak.
Fighter
no,
6.
No,
więc w ogóle zauważ, że może tam widziałeś, że ten cały główny bohater, ten Ryo Hazuki, bardzo jest podobny do Akiry z Virtua Fightera, więc no, jest to wszystko gdzieś bardzo, bardzo połączone. No i widzisz, mówisz, że ta gra wyglądała jak dosłownie z 2001 czy 2002. Powiedz mi, skoro już o tym wspomniałeś, jaką taką pierwszą grę kojarzysz właśnie w takim pełnym 3D, która zrobiła takie wrażenie na tobie z tamtych czasów? Takie, wiesz, takie pytanie, wiesz, pierwsze 3D, że chodzisz po otwartym świecie i coś robisz. Przychodzi ci coś do głowy?
W zasadzie to... Kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo ja... Właściwie to chyba byłaby gra, o której ja będę dziś opowiadał. Dosłownie Little Big Adventure 2.
Ale to nie jest 3D, to nie jest 3D. To nie jest tak, że widzisz za pleców bohatera i sobie łazisz po mieście i coś robisz, nie?
Nie, dwójka to jest 3D. Dwójka jest w 3D. Także masz.
Ale to jest rzut izometryczny jednak, nie?
Nie, w dwójce nie? Masz kamerę, że możesz okay. sobie w zasadzie ustawiać, no może niedowolnie, bo wciskało się chyba spację albo jakiś tam inny przycisk i ona się po prostu w jakiś tam sposób ustawiała. Jedynka była izometryczna. Dwójka miała tylko i wyłącznie wnętrza izometryczne, ale na zewnątrz chodziłeś w 3D i ta gra też wyszła w 97 roku, czyli jakoś po prostu ten 97 rok, w ogóle uważam, że 97 rok pod względem gamingu jest niesamowity, ale no to jest przepaść graficzna moim
znaczy,
zdaniem
wiesz,
między LBA a twoją grą. Jednak twoja gra wygląda dużo lepiej.
No nie, to nie ulega wątpliwości. Natomiast to też muszę tutaj poprawić, że wiesz, to ona była dewelopowana w 97, natomiast została wypuszczona w 99, więc też tak wiesz. Ale, no ale wiesz, jednak były to te same lata, no nie, jednak 90...
Znaczy
tam
w ogóle FPP, to bym powiedział, że okej, okay, że to bym znalazł takie gry, nie? Ale jeżeli chodzi o grę z widoku z zapleców, to te wszystkie Tomb Raidery i tak dalej, to no nie wyglądały tak dobrze moim zdaniem i ja w ogóle bardzo długo nie mogłem się przekonać do grafiki trójwymiarowej. To LBA było taką pierwszą grą, która jakoś była takim... wiesz, no gdzieś tam trochę otworzyła mi głowę na to, że to może kiedyś nastąpić, ale te wszystkie gry, które były na playce trójwymiarowe, dla mnie były problematyczne. Mm-hmm. Dopiero może jakiś Max Payne mnie przekonał do tego, że tak, okej, to ma sens.
No właśnie, wiesz, ja sobie jak myślę o takiej pierwszej grze, to sobie myślę na przykład o GTA 3 z 2001 roku. To było, wiesz, bo GTA 2 jeszcze było z góry i nagle GTA 3 wchodzi i to było pierwsze 3D, gdzie rzeczywiście coś robiłeś, chodziłeś, gadałeś z ludźmi.
Nie, no dobra, GTA to faktycznie, nie, 100%, okej, dobra. To jest taki faktycznie, to pokazało, że to 3D to jest masakra, tak, okej, zgadzam się
100%. No właśnie, właśnie, więc pomyśl sobie, że GTA 3... I ja już właściwie, ta gra właściwie wyszła już w 97, Shenmue wyszło w 97, czyli wyszło właściwie 2 lata wcześniej i wierz mi, że przez to, oczywiście dla mnie GTA 3 zrobiło kolosalne wrażenie, natomiast trzeba temu Shenmue oddać, że jak na tamte czasy, 2 lata wcześniej przed GTA, otwarty świat, gdzie chodzisz, wszystko w 3D, to robiło kolosalne wrażenie. Właściwie, stary, ta produkcja w 97 to była, dokładna tutaj kwota, to było $47 milionów, nie? Ja naprawdę, to była najdroższa gra, jak na
tamte czasy Tomasa. Ale w ogóle przepraszam cię, muszę ci wejść w słowo, bo zacząłem sobie googlować, w którym roku to GTA 3 wyszło, nie? I właśnie, wiesz, to spojrzałem na okładkę i po prostu słyszę muzykę z tej gry w głowie. No to jest niemożliwe, że słyszę tą czołówkę w tym momencie, nie? To jest po prostu coś niesamowitego.
Tak. Jest taki w ogóle cała seria memów, nie? Że nie da się słyszeć obrazków, nie? I jakiś jest obrazek i tam oczywiście każdy słyszy, wiesz, dźwięk z tego obrazka, tak. Bo tam właśnie z
GTA jakiejś gry... 100%. Ta trójka po prostu się strasznie wyryła w pamięć tym swoim soundtrackiem. Dobra, już przepraszam, już ci nie wchodzę.
Właściwie 47 milionów dolarów w 97 to była jakaś kosmiczna, w ogóle horrendalna kwota. No i ja pamiętam, że do tego stopnia gra się okazała sukcesem, że w 2001 w ogóle wypuścili sequel, ale summa summarum niestety bardzo przykre było to, że Dreamcasta strasznie zaczęli piracić, wiesz. Dreamcast wydał te słynne płyty, te GD-romy, które tam w ogóle miało się nie dać. Konsola była bardzo tania, ona miała bardzo silne bebechy, natomiast była bardzo tania i pomysł Segi był taki, że będą zarabiali na grach. Niestety bardzo szybko tego GD-ROMa spiracono i niestety Sega padła i ona nie istniała chyba dłużej niż 3 lata, co było dla mnie naprawdę bardzo przykre i w ogóle cała seria Shenmue w ogóle poszła w cycki, że tak powiem. Generalnie stracili na tym wszystkim. No ale fanów jest, stary, aż tak wielu tej gry i to ci też powinno pokazać, co teraz powiem, że w 2015 roku na Kickstarterze zebrano $6.3 miliona. Jest to najwyższa kwota w historii w ogóle zbiórek na jakąś grę. Na Shenmue 3. Bo ludzie tak po prostu, wiesz, jakby zabolało ich to, że ta historia nie została dokończona, no bo w ogóle Yu Suzuki planował tam chyba kilkanaście części tego Shenmue i całej tej historii tego Ryu Hazukiego, natomiast to skończyło się na 2, więc stary, ludzie zebrali 6,3 miliona, no tak jak wspomniałem, jest to rekord w ogóle, jeśli chodzi o zbiórkę na jakąś grę i została wydana trójka w 2019 roku, więc to też jest taka ciekawostka. No tak pokrótce, tylko wspominając fabułę, to właściwie fabuła tej całej gry to jest gdzieś tam w latach 80. w Japonii się rozgrywa, ten główny bohater Ryo Hazuki stara się dojść do tego, kto zabił jego ojca. Zaczyna się gra z tym, że właśnie wraca do domu, a tam jakiś taki gość ubrany w takie szaty chińskiego wojownika, że tak powiem, zadaje śmiertelny cios jemu ojcu, żądając wydania tak zwanego Dragon Mirror, którego później będziemy szukać. No i tutaj się zaczyna trochę taka, wiesz, stary, detektywistyczna rozkmina. No i zaczynasz grać, bo wiesz, że on przyjechał czarnym autem, więc wiesz, zaczynasz ludzi, wychodzisz na wioski, wchodzisz po tej wiosce, zaczynasz ludzi wypytywać o czarne auto. No to ktoś tam powiedział, że widział to czarne auto i że to był jakiś Chińczyk. No to okej, Chińczyk. No to idziesz dalej do miasteczka i zaczynasz szukać chińskich sklepów. Chodzisz do chińskich sklepów, zaczynasz się pytać o Chińczyków. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wiesz. Wszystko sobie tam zapisuje ten Ryo w notatniku, wszystkie poszlaki. No i tutaj właściwie chodzisz i musisz rozwiązać, właściwie znaleźć tego Lana Di, mordercę twojego ojca. No i wiesz, już nie wdając się dalej w fabułę, to stary, muszę ci przyznać, że to było po prostu niesamowite, jak na tamte czasy. W ogóle to był symulator życia z wplecioną po prostu historią. Ten cały otwarty świat, wiesz, to, że mogłeś, on był taki strasznie stary, interaktywny, no mogłeś chodzić na przykład, chodziłeś po tym domu Ryo, taki typowy japoński dom, tam w ogóle dojo i tak dalej, nie? Mogłeś, wiesz, otwierać szuflady, nie wiem, z szuflady wyciągnąć kasetę, oczywiście wszystko w pełnym 3D.
Na tamte czasy to masakra.
Stary, dokładnie, wiesz, wyciągnąłeś kasetę, kasetę sobie włożyłeś, miałeś znaleźć w innym pokoju jakiś tam Discman, mogłeś sobie słuchać muzyki, mogłeś iść do sklepu, kupić inną kasetę, miałeś, przepraszam bardzo, miałeś latarkę, no to w sklepie jakieś baterie, jakieś w ogóle convenience store, czyli jakieś takie rzeczy do kupienia, tam w pewnym momencie spotkałeś jakiegoś kota małego, którym się zaopiekowałeś i pamiętam, że codziennie wracając z pracy przynosiłem mu tam mleko czy rybki, żeby ten kotek jakoś tam mógł przeżyć. Na końcu tego kotka gdzieś tam już wypuszczasz na wolność, jak już podrósł, jak już jest większy, a w ogóle widzisz, wspomniałem o pracy, to znaczy jest to, że w pewnym momencie potrzebujesz kasy, bo tam, no nie będę tutaj spoilował, bo może ktoś z was jeszcze zagra, do czego bardzo chętnie zachęcam. Ej, wiesz, potrzebujesz kasy, no to zatrudniasz się właściwie w firmie na forkliftach, jeździsz na tych takich wózkach widłowych. I wiesz, no stary, dzień wygląda tak, że wiesz, wstajesz rano, jest budzik, idziesz na autobus, wsiadasz na tego forklifta, jeździsz tam, stary, długi czas, rozwozisz te paczki, później kończy się zmiana, wychodzisz właściwie w tym porcie, jeszcze tam troszeczkę, stary, podpytujesz ludzi, czy może nie widzieli tych, wiesz, kto to mógł być, czy jakaś chińska mafia i tak dalej, wracasz do domu spać. Później wstajesz rano, idziesz do pracy, jedziesz na tych forkliftach i jest tak, stary, cały chyba tydzień czy dwa bite. To jest niesamowite. Ja pamiętam, że myśmy z kumplami w liceum, ej, chłopaki, znaleźliście już pracę? No, bo ja już znalazłem pracę. No, ja to, ile już masz tam pieniędzy odłożonych? Stary, jak na tamte czasy to rozwalało głowę, gdzie ludzie w Tamagotchi grali, to ja chodziłem do pracy Rio Hazuki, do portu. Mówię ci, no, to jest coś, co wyryło się do tego stopnia w moją pamięć, że nawet teraz, jak piszesz w Instagram Shenmue czy coś takiego, to będzie bardzo dużo profili, gdzie ludzie codziennie wrzucają jakieś foty z tej gry i tak dalej, no po prostu no żyją tym. Do tego powstało, wiesz, stary, anime, które jest bardzo podobne do gry. No jak powstało anime i to takie pełni profesjonalne Shenmue, no to też dużo o tej grze świadczy.
Bo to, co ty mi przysłałeś, troszeczkę wyglądało jak taki niemalże, znaczy no jeszcze nie, wiadomo, ale niemalże taki otwarty świat. Jestem ciekawy, jak duży w ogóle był ten świat, po którym tam się poruszałeś.
Wiesz, on nie był aż tak strasznie ogromny. No zresztą wiesz, no tak samo, wiesz, nie można powiedzieć, że wszystko jest otwartym światem, bo na przykład nawet i w takim GTA, no to wiesz, masz gdzieś tam granicę, nie widzisz, co jest za planszę, prawda? Tak. No, więc tutaj jak na tamte czasy naprawdę było dużo, tam było kilka wiosek, tam była Yokosuka, Sakuragaoka, Dobuita i cały na przykład port. No port był otwarty, to wiesz, mogłeś chodzić między tymi hangarami, naprawdę to był duży teren, jak jakaś dzielnica z GTA, jedna z takich jakichś tam, wiesz, jedna z dzielnic, naprawdę to było spore, więc no powiem ci, że łażenie, wiesz, gadanie z ludźmi, właściwie mogłeś z każdym NPC-em sobie zagadać, tam było kilkaset postaci, z którymi mogłeś pogadać, poprowadzić jakąś rozmowę, różnie, do tego wiesz, stary, miałeś tu wpleciony, zaimplementowaną walkę, taką jak w Virtua Fighterze, to znaczy normalnie mogłeś się uczyć ciosów, chodzić do sklepu, kupować scrolle z ciosami i gdzieś tam na jakichś parkingach przy mieście sobie trenować się sam, bo wiesz, jakby takie w powietrze ciosy, natomiast one się przydawały, no gdy tam napadli cię, załóżmy, nie? Jacyś rabusie, drabowie, no bo wiesz, ty tam, stary, drążyłeś jednak tą historię i tą ludziom się zaczęło nie podobać, wiesz, którzy mogli coś wiedzieć, że jakiś chodzi jakiś małoladek i drąży coś tam, no nie? Więc próbowali cię uciszyć, no to ta walka się mocno przydawała i to naprawdę był rozbudowany system, bo pomimo, że to miało być jako Virtua Fighter chodzony, więc wyobraź sobie, że te walki były naprawdę, jakbyś grał w Virtua Fightera, no różne kopnięcia, rzuty, przerzuty. No,
główny bohater nawet też wygląda, nie? W sumie trochę gdzieś tak jak z tego Virtua Fightera. To ten Virtua Fighter, jak mi zacząłeś o nim przypominać, gdzieś tam przypominam sobie te stare części, w które grałem, bo to wtedy w zasadzie był ten Virtua Fighter, był Mortal Kombat i one ze sobą bardzo mocno konkurowały, nie? I w tej chwili Virtua Fighter dla mnie gdzieś odszedł i jeszcze Tekken, no, oczywiście.
Tekken, właśnie.
Tak, jeszcze Tekken i Virtua Fighter stał bardzo mocno w tej chwili, zresztą wtedy. I on, nawet pamiętam, że graliśmy w niego na PC-cie i był bardzo ładnie zrobiony jak na PC-tową grę, zresztą tego typu gry w ogóle mało wychodziły na PC-ta, no wiadomo, Tekkena na PC-cie nie mieliśmy, ten Virtua Fighter, któryś tam, już nie pamiętam, który to był, i całkiem przyjemnie się w to grało i tak nawet tą postać, jak mi pokazałeś, to gdzieś faktycznie ten Virtua Fighter, teraz jak o nim wspominasz, to bardzo, bardzo jest widoczny.
Tak, dokładnie tak, i masz rację, że ona była na peceta. Tak jak mówisz, dokładnie, Tekkena nie było, Tekken nigdy nie powstał, chyba że na jakieś emulatory, no ale gdzie, no jak na tamte czasy w ogóle jakiś komputer uciągnąć, emulator, PlayStation, niemożliwa sprawa. Natomiast faktycznie był port Virtua Fightera na kompa i można było pograć, zresztą sam taki port miałem i to było coś niesamowitego. No i tak jeszcze już kończąc właściwie opowieść o tej grze, to chciałem ci powiedzieć, że Tak, ta gra jest właściwie tak mocno odbiła się, no i na mnie, i na wielu ludziach, że tam się generalnie do tej Dobójty to pielgrzymki odbywają. No ja sam teraz jak byłem w Japonii, to,
tak?
to stary do okay. Dobójty pojechałem, bo to jest na podstawie prawdziwej ulicy. Jest, jeżeli sobie wpiszesz tam w Google, że Shenmue Real Places, nie, prawdziwe miejsca, to całą mapkę dostaniesz właściwie tego regionu, gdzie tam był Rio, jaki sklep jest z jakiego wzięty do gry, wiesz, takie smaczki, które się pojawiły w grze. W ogóle jest jeden sklep, który jest do dzisiaj. To są naprawdę niesamowite rzeczy. I nawet jak teraz byłem w Japonii, to właśnie w tej Dobójcie byłem. Chodziłem sobie, bo tam są jakieś takie schody, przejścia, park, no to jest zaimplementowane właśnie w grze i możesz sobie to na żywo zobaczyć. I,
no jak to faktycznie udało im się to w miarę odwzorować, tak, że poznałeś jakieś miejsca, będąc na miejscu?
Tak, tak, poznałem jakieś miejsca, no cała ulica Dobójta jest odwzorowana, wygląda mniej więcej tak samo, wiadomo, że to nie jest jeden
Kurde,
do jednego, bo to było jednak...
97 rok, naprawdę, powiem ci, że to robi wrażenie.
To robi wrażenie, stary, i pomyśl, że ja byłem wtedy nastoletnim chłopakiem, który jak tą grę zobaczył, to mi szczena opadła, mi naprawdę opadła szczena.
Czekaj, ty mówisz, że premiera była w 99, tak?
99,
ale... W 90 zaczęli robić, no ale to tak czy siak. Znaczy w ogóle zobacz, że jak na tamte czasy, 2 lata, widać ten budżet, nie? Widać ten budżet tej grze i widać to, że trochę czasu przy niej spędzili w tamtych czasach, bo teraz to wiemy, teraz zaczynają jakąś grę robić i dostajemy... rezultat po 10 latach, po czym ta gra jest jeszcze niedokończona i widać, że powinno być zrobione lepiej, wcale nie odwołuję się teraz do Diablo 4.
ale tak jest, stary, i popatrz, zauważ, że tutaj na przykład zrobili to Shenmue w 97, Boże, w 99 już była premiera, a Shenmue 2, które było o wiele większe, akcja już działa tam w Chinach, i naprawdę tam było ogromne miasto, tam w porównaniu do jedynki to było ogromne miasto, wyszła w 2001, czyli stary niecałe 2 lata później, więc da się, nie? Więc coś pięknego, cała seria to jest coś pięknego i zachęcam was generalnie, żebyście sobie zagrali, bo właśnie jest, czy na PlayStation 4, czy na PlayStation 5, czy nawet na Xboxa, jest wersja odświeżona, jest połączona jedynka z dwójką, Shenmue 1 i Shenmue 2, to jest w pakiecie sobie kupujecie, jest już naprawdę rozdzielka podbita, troszkę grafika jest podpycona pod dzisiejsze czasy i naprawdę polecam wam sobie zagrać, bo mimo, że jest to gra jednak z 99 roku, ale jest tak niesamowitym, tak fajnym klimacie całej tej Japonii, tak czujesz tą po prostu Japonię, cały ten klimat i w ogóle tą detektywistyczną historię, że myślę, że naprawdę wam się dzisiaj spodoba i ta gra naprawdę bardzo, bardzo mało się zestarzała.
Czyli jednak polecasz, bo wiesz co, to jest dosyć trudne pytanie tak naprawdę przy takich starszych grach, czy polecić komuś, żeby zagrał w tej chwili, bo co innego to są nasze wspomnienia, które gdzieś bardzo mocno czasami są weryfikowane przez rzeczywistość. Ja na przykład bardzo się zdziwiłem, patrząc na LBA 2, o którym za chwilkę gdzieś tam porozmawiam. I jak zobaczyłem tą grafikę z dwójki, tak? Właśnie jak ta grafika w dwójce wyglądała, a jak ja ją pamiętałem, to jednak dysproporcja jest ogromna.
No tak, 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 dokładnie, bo ja tutaj poprosiłem Andrzeja, żeby sobie, bo wiem, że on Shenmue zupełnie nie kojarzy, natomiast
zupełnie,
grał,
zupełnie.
On chce wspomnieć, czyli to jest Little Big Adventure, to jest kolejny sposób, cudowny klasyk. Też sobie odpaliłem, żeby sobie przypomnieć, no i tutaj tak jak w przypadku Diablo 2 szczęka mi troszkę opadła.
No wiesz... W zasadzie to bardziej bym chciał skupić się na dwójce niż na jedynce. Dla mnie dwójka była tą grą, z którą się czułem bardziej związany. Jedynkę też przeszedłem, ale dopiero po kupieniu dwójki. Czy kupieniu. To jest też tak, że to jest w ogóle pierwsza gra, taka wydaje mi się, że na 100% pierwsza gra, jaką miałem na swój pierwszy komputer. I to była jakaś piracka kopia oczywiście od mojego kolegi, który był w tamtym momencie po prostu jedyną osobą z nagrywarką na osiedlu i on po prostu, wiesz, kopiował wszystkim te gry, gdzieś tam brał Boss. Sobie, powiedzmy, za to dychę, tak? Więc też w ogóle, że zarabiał wtedy na tym, wow. No ale co najważniejsze, znaczy w ogóle potem jedynkę i dwójkę kupiłem sobie oryginał i to nawet w kilku kopiach, dwójkę wiem, że mam na Steamie. Liczyłem na to, że jest trochę odświeżona, ale nie jest. W ogóle o odświeżeniu tej gry to też może trochę gdzieś tam dalej poopowiadam, ale to jest generalnie, można byłoby powiedzieć, połączenie platformówki 3D z przygodówką, bo tych elementów platformowych może nie ma tam strasznie dużo i jest sporo nietypowych rozwiązań, ale z drugiej strony sposób poruszania się, jaki zaimplementowali w tej grze, był na tyle irytujący, że zdecydowanie można powiedzieć o tym, że jest to platformówka. I to jest coś, o czym ja w ogóle zapomniałem, bo przeglądałem sobie gameplaye w tej chwili wczoraj, gdzie grał właściwie twórca tej gry, po latach opowiadając gdzieś tam, wiesz, jak pewne rzeczy były zrobione. I widać było, że on sam się męczy, bo grafika miejscami nie do końca pokazywała ci, gdzie coś jest precyzyjnie, szczególnie we wnętrzach, które były jeszcze izometryczne, ale zresztą na zewnątrz też. A bohater miał w ogóle bardzo nietypowy sposób poruszania się, bo miał 4 tryby poruszania się. I w zasadzie przełączałeś się między chodzeniem, między bieganiem, między walką i skradaniem się. I teraz jakby w tym momencie to rozwiązujemy wszystko tak naprawdę na zwykłym... Jest to, wiesz, normalne, że w grze sobie klikniesz jakiś tam guzik i postać się zaczyna skradać. Mhm. Tam zmieniałeś cały tryb, czyli miałeś 4 tryby do wyboru. I ten tryb sportowy to była masakra, bo po prostu w nim jak gdzieś skakałeś, to on to robił tak nieprecyzyjnie, te odległości były tak źle wyliczone, że wskoczenie na coś precyzyjnie... To był dramat, więc masakra. No grafika...
No domyślam się, że sterowanie faktycznie... Wiesz co, to było troszeczkę jak w tych grach kiedyś point and click. Zanim wymyślono takie coś, że na przykład, nie wiem, klikasz na jakiś przedmiot i po prostu zależnie od... Na przykład klikasz prawym przyciskiem myszy, no to on to może zbadać, lewym to może podnieść, no to pamiętasz, kiedyś jeszcze były na dole kafelki, które odpowiedzialne za to, co ma zrobić. Zobacz, dotknij, sprawdź. Tak, Matko Boska, wybieranie tego wszystkiego najpierw, akcji, a później kliknięcie, to musiała być jakaś mordęga. No ale wiesz, no na czymś się musieli nauczyć. Nie?
Sama fabuła w tej grze jest taka mocno dziecinna, zresztą grafika też sugeruje, że to jest gra mocno kierowana do dzieci. I aż byłem sam zaskoczony, że wiesz, no w zasadzie taką grą się wtedy zainteresowałem, bo jak jesteś, wiesz, gdzieś tam na przełomie podstawówki i liceum, właściwie chyba jeszcze to była moja podstawówka, bo u mnie nie było gimnazjum, więc jeszcze to chyba była podstawówka, to raczej już wiesz, już nie wyrosłem z takich dziecinnych rzeczy, ale ta gierka była naprawdę fantastyczna i to było połączenie...
No wiesz, ona była na, nawet na w Little Big Adventure był, pamiętam, na okładce któregoś Secret Service'u wtedy, więc wiesz, no, na byle jaką, na okładkę byle jaka gra się nie dostaje, więc tutaj raczej pewnie grywalność się musiała mocno wciągnąć, nie? Coś w niej było.
Właśnie tak, coś w niej było i przede wszystkim klimat tej gry robił robotę i to, że faktycznie to była gra, która oferowała, no wiesz, jak ja na tamte czasy, to ja bym to nazwał właśnie jakimś tam, powiedzmy, otwartym światem. Jak zacząłem oglądać w tej chwili gameplaye po latach, to widzę, że no nie, no to jakby do otwartego świata to nie ma co porównywać, ale była też w ogóle niesamowita muzyka w tej grze na audio CD, o tym może troszeczkę też później, ale w ogóle muzyka naprawdę była fantastyczna tam i to wszystko razem tworzyło taki bardzo fajny miks. Stworka, znaczy ten bohatera głównego, który się nazywał Twinsen i miał sobie jakąś tam swoją planetę, na której nagle przylecieli kosmici. I tacy, wiesz, kosmici, którzy mówili, jesteśmy spoko, a realnie, generalnie byli raczej taką mocno agresywną rasą, która postanowiła ich zniewolić, porozkładać wszędzie w ogóle, wiesz, jakieś posterunki i no generalnie przejąć kontrolę nad tą planetą, ale w taki sposób, że niby udając, że wszystko jest okej. No i Twinsen...
Temat taki poważny, kurczę, wiesz, nie taki wcale bardzo śmieszny, patrząc, nie wiem, po grafice i po tych dźwiękach, które tam były takie...
tak, no i oni właściwie są głównym przeciwnikiem, chociaż okazuje się na końcu, że kto inny jest głównym przeciwnikiem, ale to już nie będę zdradzał, bo akurat też jest to taka gra, którą mam nadzieję, że jeszcze być może zagramy w odświeżonej wersji, także na razie nie zdradzam, kto tam jest głównym przeciwnikiem. W każdym razie w tej chwili, patrząc na grafikę, to, co rzuciło mi się w oczy, to to, że ta gra się okrutnie zestarzała. LBA 2 dla mnie było taką grą, która była przepiękna i wydawało mi się, że jest w ogóle naprawdę absolutnie przecudowna. Natomiast rozwiązania, które tam były, jak teraz popatrzyłem, to większość z tych rzeczy by mnie strasznie irytowała. Precyzyjność poruszania się to była jedno. I tak zrezygnowali z czegoś takiego. Wcześniej była w jedynce takie rozwiązanie, że jak przełączałeś się w tryb sportowy i zaczynałeś biegać i dobiegłeś do jakiejś ściany, to postać zamiast się zatrzymać, odbijała się od niej, dostając obrażenia. I gra w ogóle nie była prosta. Przypominam sobie różne elementy zręcznościowe, tam przeskakiwanie między tak naprawdę, wiesz, latającymi kulkami, coś i tak dalej, to takich elementów zręcznościowych było bardzo dużo i sam się dziwię, że w tej chwili raczej bym sobie nie poradził z tą grą, a wtedy sobie poradziłem, więc to mnie dziwi, że wiesz, że jednak miałem na tyle dużo cierpliwości, żeby sobie z tą grą poradzić, no ale to, co mnie wtedy zafascynowało tak naprawdę w tej grze, to, że te przestrzenie były bardzo duże, wydawały mi się otwarte, umożliwiały poruszanie się tak naprawdę po tej całej planecie dosyć swobodnie, a czy też planecie, no wiadomo, tam tak naprawdę mieliśmy do dyspozycji najpierw obszar, w którym Tunsen mieszkał, potem można było promem przepłynąć na inną wyspę, która wyglądała tak pustynnie bardzo mocno i tam pamiętam, że można było nawet dostać samochodzik, bo ta wyspa była na tyle duża, że ten samochodzik umożliwiał nam poruszanie się po tej wyspie. Natomiast w tej chwili mamy kamerę zamontowaną zawsze za bohaterem. Tam było to zrobione tak, że kamera była zamontowana w jednym miejscu i po wciśnięciu spacji ewentualnie przełączała nam się w inne miejsce. Czyli za każdym razem, jak jechałeś, to musiałeś cały czas, nie pamiętam, czy to była spacja, w tej chwili strzelam, że to była spacja, ale tak mi się wydaje. Musiałeś wciskać jakiś guzik, żeby po prostu cały czas tą kamerę umiejscowić tak, żeby było ok, żebyś widział to, co chcesz. Nie mogłeś po prostu, wiesz, mieć cały czas kamery za bohaterem, tylko gdzieś cały czas...
Ale generalnie nie była taka, wiesz, kamera free, w sensie nie mogłeś się rozglądać tak dowolnie.
Nie, ona po prostu przeskakiwała w następne ustalone miejsce, które według twórców było ok.
A czy było ok?
No, nie zawsze było ok. Nie zawsze było ok. Z drugiej strony miało to swój klimat taki trochę właśnie... przygodowy, bo przygodówki miały zazwyczaj tak, że widziałeś, wiesz, jakiś tam fragment ekranu, chociażby, nie wiem, Curse of the Monkey Island, to teraz wiesz, o co chodzi, nie, że sobie chodzi twoja postać gdzieś tam po całym ekranie, ale potem przechodzisz na następny ekran. Tutaj, mimo tego, że to było 3D, to w zasadzie było gdzieś jakby podobne rozwiązanie. Także to było dosyć takie, wiesz, nietypowe.
Ale jak był samochodzik i rzeczywiście, żeby się można po tej wyspie poruszać, to no to nie mogło być takie malutkie całkiem, nie?
Jednak, nie, nie było aż takie malutkie. I poza tym dawało możliwość zajrzenia w różne miejsca, że nie wszystkie miejsca były obowiązkowe. Wiesz, wtedy w tamtych grach często było tak, że po prostu każdy jeden element musiałeś przejść, przeklikać. Tam jednak sporo było tego takiego kontentu, który był dodatkowy i nie musiałeś się w niego zagłębić. I ja miałem wrażenie wtedy, że tak naprawdę jestem na żyjącej wyspie. Tu jakieś postacie sobie grają w kule, tu jakieś postacie chodzą, robią zakupy, tu ktoś niesie coś, tam są ci kosmici, którzy tego wszystkiego pilnują, żeby ktoś tam za daleko nie wychodził. Tu nagle wchodzę w jakiś obszar, gdzie ktoś prowadzi jakiś park rozrywki, no coś. Więc kurczę, no w ogóle byłem... Absolutnie miałem wrażenie, tak, miałem wrażenie, że mogę zaglądać wiele miejsc i w ogóle to eksplorowanie świata to zostało tak naprawdę we mnie do tej pory, że to jest jedna z takich rzeczy, którą tak jak sobie ostatnio zdałem sprawę, że to jest coś, co ja chyba najbardziej w grach cenię, czyli to, jeżeli mam dostęp do świata, który jest trochę sprawia wrażenie żyjącego i przede wszystkim nie wszystkie elementy tego świata są konieczne do tego, żeby je odkryć, tylko po prostu sobie idziesz, a i sobie zajrzysz nagle tu, tam i nagle, wiesz, jest, dobrze się bawisz po prostu ten świat zwiedzając. Po prostu do tej pory takie gry mi siedzą i dlatego podejrzewam, że tak bardzo doceniam Zeldę, która jest jedną z takich gier, gdzie po prostu możesz pozaglądać tak naprawdę w każde
no
miejsce.
No i też spodobał ci się Elden Ring, nie? Jak dowiedziałeś się, że nie ma takiej mapy i właściwie lecisz... No tak. No tak, powiem ci, że takie chodzenie, takie od punktu do punktu, no... Wiem ci tak, jak jesteś zmęczony po pracy i chcesz sobie po prostu pobiegać kimś na ekranie, to jest spoko. Ale jeśli faktycznie masz się wczuć, ta imersja ma być silna, że to jesteś w tym świecie, no to takie latanie od punktu do punktu, to umówmy się, że jest takie dosyć mocno arcade'owe, a wiadomo, że jednak imersja w arcade'owych grach jest no, mocno słaba i zresztą nie o to w nich chodzi.
No, a tutaj, wiesz, doszło w pewnym momencie do tego, że poza tym promem, gdzie podróżowałeś na inną wyspę, nagle się okazało, że możesz wziąć statek kosmiczny i polecieć na inne planety. I to już w ogóle rozwalało głowę, bo trafiałeś na planety, które były, wiesz, zupełnie inny biom miały, więc wyglądało zupełnie inaczej. No, tak, troszkę tak. I jeszcze do tego, jak dołożymy zmienne warunki pogodowe, że tutaj czasami pada deszcz, a czasami nie pada deszcz i to wszystko, kurczę, wiesz, ja nie lubiłem gier 3D wtedy. Naprawdę uważałem, to był taki moment, że ta grafika trójwymiarowa niedawno się pojawiła i ja byłem zatwardziałym fanem grafiki 2D. Jak patrzyłem, to już chyba kiedyś wspominałem, jak patrzyłem na Final Fantasy VII, to mnie to po prostu odrzucało wtedy. Uważałem, że to jest taka tak paskudna grafika, że nie da się w to grać, a z kolei patrzyłem na takiego Baldur's Gate'a, czy gdzieś, nie wiem, StarCrafta, czy cokolwiek innego zrobionego ładnie w grafice dwuwymiarowej i uważam, że jest
super. Piksele są piękne. No ja, wiesz co, do dzisiaj uważam, że słaba grafika 3D, żeby tylko była kontra piksele, no to u mnie piksele wygrywają. Zresztą popatrz, piksele przeżywają swój, wiesz, ogromny renesans teraz, właśnie tak, w gry wracają na piksele, a jednak do starej grafiki 3D, takiej biednej, no bo oczywiście takiej wykozaczonej, jak jest teraz, to jest normalne, to jakoś nie wracamy jednak do tych, wiesz co, jeszcze tak wspominając o grafice Little Big Adventure, to zauważyłem na tych filmikach, że ona miała taką specyficzną budowę tych postaci, bo tam nie było wielokątów, tak jak właśnie w Shenmue, postać nie była z wielokątów, tylko chyba po to, żeby gra płynniej chodziła, żeby była łatwiej po prostu na ten słaby sprzęt był ją w stanie opanować, to postać była zrobiona z takich, albo takich kul po prostu rozciągniętych, elips można by powiedzieć, coś takiego, nie? Takich połączonych ze sobą. No nie było wielokątów, tylko to były takie jakby kule porozciągane, które tam tworzyły tą postać.
Winston w ogóle też wyglądał tym bardziej ciekawie, dlatego że jego szata była, w zasadzie nie było widać kompletnie tych wielokątów. Tam też były pomieszane kwestie teksturowania. Niektóre rzeczy miały faktycznie takie typowe tekstury z pikselami, które właściwie byłem zaskoczony, jak zobaczyłem na gameplayu, bo w ogóle tego nie pamiętałem. Wydawało mi się, że tego nie widziałem. Może dlatego, że miałem Voodoo 2, które wygładziło to jakoś, ale teraz zauważyłem, że ewidentnie widać piksele momentami na teksturach. A część postaci było po prostu shade'owane w taki sposób, że po prostu gdzieś ładnym gradientem te kolory sobie przechodziły, ale nie była to tekstura, więc to tam pomieszali trochę rzeczy i ona graficznie jak na tamte czasy była dla mnie bardzo atrakcyjna, a w tej chwili jak patrzę, to chyba bym wolał poczekać na jakiś remaster albo remake, który przede wszystkim naprawiłby pewne rzeczy, jeżeli chodzi o poruszanie się, bo to było super irytujące, i o kwestię kamery, która myślę, że w tej chwili mogłaby wiele osób zniechęcić, bo sam świat był naprawdę ciekawy, ale przełączanie tej kamery, nie wiem, czy w tej chwili by mnie to nie zmęczyło, gdybym cały czas miał klikać spację. Pamiętam, że szczególnie wtedy, jadąc tam samochodem, to cały czas tą spację naciskałem, żeby mieć taki widok trochę jak w Need for Speedzie, wiesz, za
no,
autem
mogłoby
gdzieś,
takie mogłoby takie rozwiązanie chyba nie przejść. Zresztą powiem ci, że Shenmue też było podobnie, bo tam Dreamcast obsługiwał tylko jedną gałkę, więc wiesz, jakby, żeby się rozglądać, to musiałeś przycisnąć jakiś przycisk z tyłu, rozglądać się tą gałką, bo normalnie się nim chodziło i też były takie dosyć słabe rzeczy. Zresztą on właściwie Shenmue miał wyjść na Sega Saturn jako pierwsze, ale Yu Suzuki przytomnie stwierdził, że ta konsola jest za słaba, i nie wypuścili, poczekał jeszcze właśnie chyba 4 lata i dopiero wypuścił ją na Dreamcasta, co tej grze wyszło bardzo na plus. Natomiast jeśli byście chcieli, to sobie możecie wpisać Shenmue Sega Saturn. Jest bardzo dużo takich filmików pre-deweloperskich, gdzie można zobaczyć, jak to wygląda, więc czasami lepiej poczekać. Ale powiem ci, że ta stylistyka graficzna Little Big Adventure, to wiesz, nie tylko Little Big Adventure miało taką stylistykę właśnie z takich kul porozciąganych, dlatego że wiele gier w tamtych czasach robiono w ten sposób, żeby po prostu one działały na tych sprzętach. Jeśli świat był duży, lokacje były duże, a to, co opowiadasz, sugeruje, że jednak było tego sporo, no to wiesz, żeby zrobić właściwie grę, która każdemu będzie działać i każdy będzie się nim mógł cieszyć, no to uciekali właśnie w takie brak odciążanie mocy obliczeniowej komputera, właśnie stosując mniej wielokątów, co zresztą jak na tamte czasy było naprawdę dobrym rozwiązaniem, ale tak jak mówisz, no w dzisiejszych czasach no mogłoby to nie przejść.
No nie, w tych czasach na pewno nie, ale wiesz, przede wszystkim wydaje mi się, że to jest taka gra, która zasługuje na dobry remaster. I problem jest w tym, że może zacznijmy od tego, że za grę odpowiadało Adeline Software, takie bardzo charakterystyczne logo z lwicą bodajże, albo jakimś tam innym kotem rysowanym kolorowymi kreskami. I to było studio założone w 1993 roku przez dwóch braci, Francuzów bodajże, o ile się nie mylę, Frederica i Nicolasa Reynala. I bracia Reynal mieli już naprawdę spore doświadczenie w branży gier komputerowych. Zresztą Frederick też jest chyba ten w ogóle ważniejszy z tych braci. No bo tutaj, jeżeli kojarzysz takie gry jak Alone in the Dark czy Time Commando...
Oj, od razu mi to przyszło do głowy. Od razu w ogóle, ja cię przepraszam, że tak przerwę, ale w ogóle Francuzi, jak powiedzieli, że Francuzi, to w ogóle Francuzi w tamtych czasach to mocno brylowali przez całe Infogrames. Oni mieli taki symbol takiego jakiegoś, nie wiem co to było, nie jeża, tylko pancernika. Coś takiego mieli, no to przecież właśnie twórcy Alone in the Dark, no to były topowe gry jak na tamte czasy i pamiętam, że to było wszystko francuskie studia.
Znaczy, wiesz, ja lubię w ogóle francuskie rzeczy. One są nietypowe, bo bagietki. zarówno to też, ale zarówno
bagietki,
filmy,
serki.
No, tak, bagietka, no, to też. Ale w ogóle, wiesz co, nawet filmy francuskie... zazwyczaj mają jakąś taką porcję magii w sobie, wiesz, która bardzo mi pasuje. Zresztą nawet komedie francuskie, zobacz, że na przykład Asterix
Louis
i Obelix. No, Louis de Fineno to jak najbardziej, ale Asterix i Obelix, Misja Kleopatra jest dla mnie po prostu chyba jednym z ulubionych filmów ever, a komediowym to w ogóle chyba numer jeden. Mm-hmm. Zresztą bardzo też lubiłem Mikołajka, serię, który też jest
Ojej, ale przypomniałeś old school, stary Mikołajka, przeczytałem chyba wszystkie książki, to był jeden z najlepszych książek, jakie w ogóle... Nie, no to kurczę, to jednak stary, jak mi tak mówisz, to jak kocham Francję. Viva la France!
Asterix i Obelix?
I gry dobre, i jedzenie dobre, i właściwie książki dobre, i filmy spoko. Wow.
No nie, ich kultura, naprawdę powiem ci szczerze, że doceniam ich wkład w popkulturę i myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o Mikołajka czy Asterixa, to są takie w ogóle tak duże tematy, że możemy spokojnie o tym zrobić kiedyś odcinek o kulturze francuskiej.
Mikołajka może ktoś tam nie znać, ale Asterixa jakby ktoś nie znał, no to byłbym mocno zszokowany.
Ciężko mi powiedzieć, żeby chyba ktoś mógł... nie wiem, może...
Nie wiem, czy dzieciaki... Zdarzone. Nie wiem, czy te dzieciaki, wiesz, obecne jednak... Dzieciaki z naszych czasów, no teraz już starzy schorowani mężczyźni, jednak wiesz, myślę, że kojarzą. Natomiast młodsza widownia nie wiem, czy by kojarzyła tego Mikołajka. Słuchaj, natomiast Asterixa i Obelixa jestem pewny.
Mogę strzelać, ale jestem prawie pewny, że któraś z książek o Mikołajku jest lekturą szkolną od jakiegoś czasu.
No to jakby tak było, to stary, serce roście. Naprawdę ja bym się bardzo cieszył, bo jest to świetna literatura i na pewno jest dużo książek z naszego kanonu, w którego się uczyliśmy, które można by zastąpić Mikołajkiem. Przynajmniej ciekawszych książek, bo myśmy to zawsze się uczyli o takich smutnych książkach. Zawsze ktoś umierał. Boże, tak. Pies, który jeździł koleją, łysek z pokładu Idy, o koniu, który zmarł w ogóle w męczarniach pod ziemią, w kopalni. Nie wiem, po co nas karmili takimi rzeczami, że tego ta szara rzeczywistość codziennie. Jak my mieliśmy nie mieć depresji?
No, ale to prawda, że te wszystkie książki, które nam kazali czytać w podstawówce, to była straszna depresja. Tam po prostu wszystko było nie tak, nie?
W ogóle... Tak, dokładnie. Śmierć, umieranie.
Taka polska rzeczywistość w ogóle faktycznie powojenna, okrutnie. No dobra, nieważne. W każdym razie Adeline Software w ogóle mimo w sumie kilku naprawdę udanych gier, bo Elba 1 i 2 były udanymi tytułami, w sumie naprawdę udanymi tytułami, ale oni zbankrutowali w końcu w 2002 roku. I właściwie jak popatrzyłem sobie po tym, co robił potem Frederick Reynald, to tam nie było nic wybitnego. Tam były jakieś gry, które piąte przez dziesiąte gdzieś mi się chyba nazwa obiła o uszy, ale dosłownie, to jest wiesz tak, że gdzieś czytając, nie wiem, CD Action czy jakąś inną gazetę, po prostu obiła mi się nazwa o uszy. I to wszystko. Więc tutaj wiesz, coś umarło w tym temacie i bardzo długo chodziły plotki o tym, że powstanie trójka. Ja w ogóle śledziłem portal gdzieś, który powstał tak fanowsko o tej trójce, że może to, może tamto, wrzucali tam jakieś materiały, ale wiesz, minęło ile? 25 lat? Myślę, od gdzieś tam momentu, kiedy dwójka miała premierę, straciłem już całkowicie nadzieję, że ta trójka powstanie. Potem nagle pojawiły się plotki, że ta trójka jest w produkcji i że podobno jest to studio, które założył właśnie Frederick Reynald po latach. Albo kupił, albo założył, nie pamiętam, nieważne, to jest jakby wiesz w tym momencie. Natomiast te plotki zaczęły bardzo szybko niknąć. Oni założyli sobie stronę internetową swoją własną, gdzie faktycznie zaczęli pokazywać, że pracują nad czymś, pracują i wydaje mi się, że chyba cholernie ich to przerosło. W sensie, że programiści, którzy tam byli zatrudnieni i pan Reynal, wydaje mi się, że chyba zatrzymał się po prostu strasznie dawno temu, bo w końcu doszło do tego, że zamiast trójki zaczęli pracować nad remake'iem jedynki, który faktycznie powstaje, ale stary, jak zobaczyłem, jak ten remake jedynki wygląda na YouTubie, ich oficjalny filmik i demo, że ma wyjść za chwilę tam bodajże za miesiąc ma wyjść demo, to mówię, ja pierdolę, przecież to wygląda gorzej niż ta jedynka w 90 tam którymś roku, nie? Dosłownie powiem ci, że no zrobili taką hałę, ale no taką hałę, Marcin, że mówię, nie. Prawa do tego powinno kupić jakieś naprawdę duże, fajne studio, bo to jest fajna franczyza. Strasznie przyjemna gra i jestem w stanie sobie wyobrazić to jako naprawdę...
Porządny tytuł, nie?
Tak, hit pokroju...
Zresztą zasługuje na to, prawda? Zasługuje absolutnie. To jest... Mimo, że ja nie grałem w Little Big Adventure, to naprawdę kojarzę tą grę. Była na okładkach wielu pism branżowych, więc myślę, że naprawdę zasługuje. Ale popatrz, jak te gry obie to spaja. Pierwsze dwie części wyszły, zarówno Shenmue, jak i Little Big Adventure i później się historia urwała i ludzie, widzisz, cisnęli, żeby to wyszło. I powiem ci, że trójka Shenmue też nie jest, widać, że brakuje tu budżetu, że to jednak, wiesz, 47 milionów dolarów wtedy, a teraz 6,3, no to się musiało odbić. Gra jest naprawdę klimatem, rzeczywiście do jedynki, dwójki bardzo podobna, natomiast mech, no mogli to troszeczkę jednak dać jakiemuś wielkiemu studiu, odnowić tą franczyzę naprawdę jak ta gra na to zasługuje, tak samo jak Little Big Adventure. No i bardzo smutne to jest, że te dwie gry tak, no mogły skończyć lepiej, no a skończyły w taki smutny sposób, że po prostu no garstka ludzi tam jednak chce tego dalej, no ale z pustego nikt nie naleje. Mhm.
Na koniec mogę ci powiedzieć, że bardzo ciekawym elementem tej gry, który w ogóle się moim zdaniem nie zestarzał, jest muzyka, która, no i to jest muzyka dla dziecka, tak? To jest ewidentnie muzyka dla dziecka, ale bardzo przyjemna muzyka dla taka muzyka dziecięca gdzieś tam, która może sobie dla dziecka gdzieś tam w tle pograć i za nią odpowiada Filip Wasze, który w tej chwili po latach wypuścił dosłownie chyba w tym roku LBA Symphonic Suite, który jest od nowa napisaną muzyką, znaczy od nowa jakby, nawet nie zremasterowaną, tylko po prostu od nowa nagraną całkowicie muzyką z LBA 2. Mhm. I teraz o ile wtedy ta muzyka powstawała na zasadzie jakiegoś dostępnego na rynku syntezatora, na którym po prostu były powgrywane, właściwie nie syntezatora, a jakiegoś samplera pewnie, czy takiego klawisza, który miał powgrywane próbki symfoniczne i one próbowały brzmieć, no wszyscy wiemy, jak brzmiały samplowane rzeczy z lat 90. No coś powiedzmy udawało, że brzmi jak smyki, ale jednak do tych smyków miało bardzo daleko. To, co w tej chwili możemy wycisnąć z samplerów, to jest w ogóle niesamowite, bo dostajemy bibliotekę, która waży 50 gigabajtów i są na przykład to same brzmienia, tylko i wyłącznie smyczków, więc wtedy po prostu brzmi to na tyle realistycznie, że jak ktoś chce, to może tak naprawdę udać, że ma orkiestrę symfoniczną w domu bez większego problemu. Natomiast wtedy to brzmiało tak mech. Mimo to składało się na bardzo fajną muzykę i tak jak posłuchałem tego Symphonic Suite od LBA, od pana Filipa, to właściwie dalej mam wrażenie, że to jest zrobione, znaczy mam wrażenie, jestem przekonany, że jest zrobione dalej na samplach, troszeczkę lepszych, ale też nawet nie takich, które w tym momencie mamy do dyspozycji, tych bibliotekach, które naprawdę są niezłe, tylko na jakichś troszeczkę starszych. Prawdopodobnie po to, żeby zachować być może spójność z oryginalnym materiałem, ale z drugiej strony chętnie bym posłuchał soundtracku z LBA 2 w formie koncertu symfonicznego. Bardzo chętnie. Zresztą, w ogóle dzisiaj rano widziałem, wiesz, że ja jestem fanem, bardzo jestem mocnym fanem Game Music Festival, czyli takiego festiwalu, który gdzieś we Wrocławiu się odbywał. Teraz widziałem, że od jakiegoś czasu, wiesz, nie ma go w Polsce. Ostatnio wrzucili, że z Heroesów będzie koncert chyba bodajże w Warszawie, ale taki piano
no stary
koncert.
Na Heroesy to bym się przejechał, nutki z Heroesów, na przykład z walk, te takie bębny, co tam biły i tak dalej, te takie,
no ale właśnie to będzie piano
plemienna
koncert, czyli
piano, okej, rozumiem.
Ale we Wrocławiu, w tym forum, Narodowym Forum Muzyki, które jest, po prostu uwielbiam to miejsce, okazuje się, że będzie koncert z muzyką z Final Fantasy i to mnie bardzo mocno zainteresowało. Powiem ci szczerze, że będę się mocno zastanawiał, czy się tam nie wybrać. Zaraz ci powiem datę, bo zapisałem sobie to chyba już w kalendarzu, o ile mi się zdążył zsynchronizować. 14 października, o ile dobrze zapisałem sobie w
kalendarzu. No jeszcze kawałek czasu jest. No dobra, a tak pytając o najważniejszą rzecz. Właściwie polecasz?
No i nie wiem, co ci powiedzieć. No, bo cholera, zestarzała się ta gra. No gdybym miał powiedzieć tylko i wyłącznie na podstawie swoich wspomnień, to bym powiedział, że tak, polecam jak cholera, ale właściwie jak widziałem to sterowanie z odbijaniem się od ściany, kiedy wiesz, próbujesz skoczyć na jakiś kamień i wskakujesz raz, drugi, suwasz się po nim, bo to nie jest takie prawdziwe 3D, tylko gdzieś tam miejscami to udaje, te po prostu kolizje są nienapisane dobrze. I z jednej strony są super fajne zagadki, super fajny świat, klimat w tej grze i tak dalej, ale sterowanie, kamera i tak dalej i to jak się zestarzała grafika... Ta gra się nierówno zestarzała, no. Dlatego no moim zdaniem ona bardzo potrzebuje po prostu odświeżenia. Widziałem fanowski remake, który jest zrobiony na silniku Unreala przez kogoś. Gość chyba samodzielnie dosłownie robi sobie jakiś tam remake w ogóle, wiesz. Podejrzewam, że nic z tego nie wyjdzie do końca, bo to są najczęściej takie rzeczy, które ktoś siada, podłubie, pokaże, co zrobił i potem umierają sobie, wiesz, w ciszy. Ale wiesz, no kurczę, to wyglądało 100 razy lepiej niż po prostu ten remake,
ale
który
wiesz,
jest oficjalnie robiony.
Ja ostatnio trafiłem na jakiegoś, to chyba Polak jest, który robi na przykład Fallouta w 3D. Normalnie sobie chodzisz po wszystkich plażach z Fallouta 2. Czyli wszystko to, co kiedyś widzieliśmy w rzucie izometrycznym. On ma gdzieś kanał na YouTubie, więc sobie to możecie jakoś wygooglać. Wszystko, co widzieliśmy w rzucie izometrycznym, można sobie połazić normalnie z FPP i po tych wszystkich lokacjach. Naprawdę wygląda to całkiem okej. Wiem, że dużo fanów jest Fallouta 2 do dziś, więc jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jak projekt się rozwija, no to zachęcam do tego, bo to naprawdę było coś fajnego. No i co? No właściwie wychodzi na to, że ja swoją grę polecam. Twoja, wiesz co, jak ja dzisiaj sobie zobaczyłem ten, ja naprawdę też myślałem, że Little Big Adventure, w ogóle Little Big Adventure, słyszę ten tytuł i wiem, że to jest hit, ale jak zobaczyłem, jak wygląda, no mocno się zestarzała, naprawdę chyba zasługuje na mocny remake. No czy to się odbędzie? Czas pokaże.
Nie, no zasługuje, bo jedynki to na pewno bym nie polecał w tej chwili, bo jest w ogóle zrobiona... Chociaż kurczę, teraz bym się zastanawiał. Nie, no dwójka była zdecydowanie lepsza, ale jedynka za to przez to, że ma ten rzut izometryczny, to ona graficznie aż tak bardzo się nie zestarzała, bo to 3D właśnie w dwójce się tak bardzo zestarzało. No nieważne, ja cały czas trzymam kciuki za to, że kiedyś po prostu coś się z tym zadzieje lepszego. I jest to gra dla mnie z tamtych lat wybitna i jedna z moich ukochanych gier w ogóle ever, ale niestety czas odbił na niej swoje piętno.
Wiesz, jak to jest, to wszystko też patrzymy przez różowe okulary i generalnie wspomnienia z czasów tam powiedzmy dziecięce czy tam wczesnej młodości. Zresztą sam jak biegałem po tej Dobójcie w tym roku, zresztą 3 lata temu jak byłem w Japonii, to też byłem w tej Dobójcie, więc już w ogóle moja musi mnie mega kochać, że pojechała drugi raz ze mną do tego samego miejsca, a ja wiesz, biegam z wypiekami na twarzy i Turio ćwiczył, a Turio to, a Turio tamto, nie? A się tak na mnie patrzy. Dobrze, okej, Marcin, okej, kiedy idziemy coś zjeść? Nie, chodziła ładnie, cierpliwie, za co ja tutaj serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Więc wiesz, no tutaj jakby, kurczę, zawsze zostanie w nas to dziecko, które tą grę pamięta. No tak ciepło się robi na sercu, jak ja myślę, Shenmue, to by na pewno Little Big Adventure i to jest chyba najważniejsze.
Dobra, no to co, Marcin, my się właściwie niedługo widzimy, bo...
No tak.
Można było powiedzieć, że jutro gdzieś tam do Krakowa do ciebie już powoli będę się zbierał. A pojutrze już będziemy razem w kamperze w drodze na Austrię.
Dokładnie. No a później możecie liczyć na oczywiście odcinek od nas, który będzie już taki bardziej niekonkretnie właśnie o jakiejś grze, filmie czy innej popkulturowym elemencie. Natomiast to będą nasze jakieś wspomnienia, przeżycia, śmieszne historie, które się wydarzyły i u mnie w Japonii i na pewno na tym całym F1, bo to będą 3 dni aż tam na torze. W ogóle pierwszy raz przeżywamy coś takiego. Więc myślę, że dużo śmiesznych rzeczy się zdarzy i na pewno będzie o czym opowiadać. Czym się chętnie z wami podzielimy.
Tak, a dzisiaj dziękujemy wam bardzo, że z nami byliście. Zapraszamy oczywiście jak zwykle i na naszego Facebooka, i na naszą stronę internetową retronauci2000.cf. Oczywiście głównie znajdziecie nas na Spotify, ale też na Apple Podcast czy na YouTubie. I na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.